dobre książki.
Georgina Grybos, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura. Ja zanim przedstawię gościa i gościnie, to od razu zdradzę kuchnię, ponieważ my jesteśmy rozgadani już na maksa. Natomiast teraz będziemy rozmawiać o czymś innym, chociaż wcale nie do końca, tak jak sobie myślę. Zobaczymy, gdzie nas ta rozmowa poniesie. Miriam Sęgar jest moją gościnią. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Tadeusz Marek.
Dzień dobry.
Krótkie wprowadzenie. Miriam, Żydówka, Polka, patriotka, matka pięciorga dzieci, feministka, kobieta silna i wrażliwa. Takie jednozdaniowe, konkret.
No.
Tak napisali też w wydawnictwie.
Tak to napisali, to pewnie to prawda.
To pewnie to prawda. Będziemy zaraz tutaj ewentualnie rozwarstwiać i opowiadać. Tadeusza Marka, nie wiem, czy tak powinnam przedstawiać rozlegle, ponieważ Tadeusza państwo doskonale znają, słuchacze i słuchaczki Radia Kraków i Radia Kraków Kultura, zwłaszcza, że od ubiegłego tygodnia jest również współprowadzącym nasze poranne programy w RKK, więc głos oswojony, ale dzisiaj w roli ilustratora.
Tak, to się zgadza. Dzisiaj zdecydowanie zostawiam mikrofon, chociaż jak widać nie do końca i raczej sięgam po papier i to jest przestrzeń bezpieczna, więc dobrze, że się tutaj spotykamy.
Pretekstem do spotkania jest książka Dziennik Ród, która 25 września będzie miała premierę. Bardzo się cieszę, bo są to moje urodziny, więc będę podwójnie świętować. Dziennik Ród to jest książka, która jest pierwszą książką dla dzieciaków Miriam, bo Miriam ma oczywiście ze sobą już debiut, więc nie jest to nowość, rozmawianie o książkach, które się stworzyło. Co cię podkusiło z tymi dzieciakami, z opowieścią dla dzieciaków?
No, stworzyłam coś, czego nie ma, po prostu. Napisałam tą pierwszą książkę, Jestem Żydówką, o życiu polskiej, żydowskiej rodziny, bo takiej książki nie ma. Mamy dużo literatury na temat zagłady, albo dużo literatury na temat hasydów, a ja zdecydowałam się napisać coś, co jeszcze w Polsce nie istnieje i podobnie kierowałam się przy napisaniu książki. Nagle stwierdziłam, dobra, nie ma, to trzeba napisać.
No i napisałaś.
No i napisałam.
Tak. Miałaś frajdę?
Ogromną. Zawsze wiedziałam, że będę pisać, bo jestem też piątym pokoleniem pisarek w mojej rodzinie. Więc jakoś czuję, że byłam na to skazana, ale cieszę się, że byłam na to skazana. Natomiast ta literatura dziecięca nigdy mi nie przyszła do głowy, bo co innego napisać w tej poprzedniej książce, Jestem Żydówką, o sobie samej, a co innego coś wymyśleć. Więc to wymyślanie było stresujące, bo bałam się, że po prostu nie wymyślę fajnej historii. Wydaje mi się, że się udało. I ekscytacja jest ogromna, bo czy się udało, no to dopiero mi powiedzą młodzi czytelnicy i czytelniczki.
Świetnie, że zaznaczyłaś, że młodzi, bo to jest moja rozmowa z Tadeuszem, którego zaraz podpytam o jego reakcję jako ilustratora, no bo jednak trzeba to było ubrać w obraz i to też jest zawsze jakimś rodzajem wyzwania i dopowiedzenia być może tego, co dzieje się na stronach książki. Ale powiedzieliśmy, że mieliśmy ubaw, śmialiśmy się, mamy swoje ulubione sceny, natomiast co z tym zrobią dzieci? To jest właśnie zawsze największa zagadka.
No więc ja tutaj się cieszę, że są dobre rysunki. To znaczy, że tak pisząc tą książkę, nie wiedziałam, jakie będą te rysunki, ale miałam taką nadzieję. Były takie fragmenty, myślałam sobie, ojej, jakby fajnie, żeby tu był dobry rysunek, bo jak mi siada fabuła, to rysunek to uratuje. I wydaje mi się, że tekst z tymi rysunkami fajnie się uzupełnia. Mam taką nadzieję, że odbiorcy, odbiorczynie będą lubić i tekst, i rysunki. No to będzie doskonale, ale jeżeli nie, no to będziemy się ciągnąć nawzajem, więc te rysunki są niewątpliwie super dopełnieniem tego tekstu.
Ja wam muszę powiedzieć, że ja zawsze bardzo cierpię, że nie mamy tego systemu ilustracji również w książkach dla dorosłych. To jest to wciąż sporadyczne, a ja mam wrażenie, że jest to tak niebywałą wartością przy tekście, żeby pokazać coś innego, znowu dać kolejną niteczkę do interpretacji, może trochę do zabawy, do podglądania kolejnego filtra, kolejnej osoby. Więc no ja mam mięta po prostu do literatury dziecięcej, między innymi
dzięki
też dlatego.
Dla mnie to też było ważne, ponieważ sama książka jest od dziewczynki, która jest taką wczesną nastolatką, na może 10, 11, 12 lat. Ale ponieważ ja sama mam młodsze dzieci i wiem, że te młodsze czterolatek lubi oglądać książki i trafiają w jego ręce książki przeznaczone dla dzieci w różnym wieku, no bo on ogląda rysunki, no to też tutaj miałam taką taką nadzieję, że te rysunki sprawią, że też młodsze dzieciaki zajrzą do tej książki, czyli że książkę ktoś kupi dla swojej córki lat, nie wiem, 8, ale młodsze rodzeństwo też do niej zajrzy, ponieważ właśnie są tam fajny piesek, czy fajny chłopiec, czy fajna jakaś anegdotka.
A najmłodsze rodzeństwo ją zje.
A jeszcze młodszy ją zje, tak. No, bo no, jakby
nie,
to,
nie ukrywajmy, po prostu to trzeba tak, też wziąć na klatę.
Tadek się przestraszył. No, dzieci zjadają książki.
No ja mam nadzieję, że te w takim razie ilustracje będą smaczne.
Tak.
Ale ja chciałbym trochę obronić to, co Miriam powiedziała, dlatego że powiedziała tak, że no właśnie ta narracja siada, to, że te rysunki. A ja mam taki przywilej, że jakby... Ta forma, w której ja się spotkałem z tą książką, to była książka bez rysunków, siłą rzeczy. To był sam tekst i to jest zawsze moim zdaniem taka wielka próba i to jest pierwszy taki moment, kiedy pojawia się pewien rodzaj sądu i wyroku, a mianowicie taki, którego dokonuje ilustrator. Bo to jest tak, że to bardzo łatwo jest wyczuć, kiedy ja wiem, że będzie mi się tę książkę ilustrowało z frajdą, a kiedy czuję, że będę musiał tam ciągnąć, wymyślać i no i działać jakoś na poprawę sytuacji. I w tej sytuacji to jest tak, że tym, co sprawię, że ja wiem, że będzie się dobrze rysowało, to w momencie, kiedy ja czuję, że ja zaczynam naprawdę lubić, autentycznie lubić bohaterów. I ja tutaj...
Ja tylko się wtrącę, że Tadeusz nie zmyśla, ponieważ zanim ja jeszcze sięgnęłam do książki, zanim dostałam ten format PDF-u, spotkaliśmy się przed radiem i Tadeusz mówi, wiesz, tak na początku trochę podchodziłem, wiesz, jak do jeża, no bo dla dzieci, później? Więc to jest naprawdę jak najbardziej prawdziwa
historia.
Nawet
jeszcze inaczej podchodziłem. To może powiem, jak podchodziłem, bo jak rozmawiamy szczerze, to powiem. Bo sobie myślę, okej, dobra, będzie edukacyjna książka, kulturówka, która wkłada to w ramy fabularne.
O Boże.
Czyli będzie tak, że będzie mi się paluchem tłumaczyło, będzie krowie na rowie, tu masz wiedzieć to i to. A potem dostałem ten tekst i sobie myślę, Jezu, ale nie, no jak to się czyta po prostu. I ja zacząłem czytać tę książkę i zorientowałem się, mając bardzo wiele innych rzeczy do zrobienia, że ja nie mogę się oderwać od tego tekstu.
Tak,
i to nie jest tak, że ja tym mówię teraz, bo promujemy książkę, to tak trzeba powiedzieć. Tylko naprawdę, jak ja zobaczyłem te obrazy, jak ja zobaczyłem, usłyszałem, przeczytałem pierwszą, no ale usłyszałem właśnie pierwszą, drugą, trzecią kwestię Benka, mojego ukochanego bohatera tej książki, mimo tego, że to jest opowieść o Ruth, to myślę sobie, nie, no jestem kupiony, nie? I wtedy ci ludzie pokazują ci się przed oczyma i chcesz ich po prostu, no, chcesz ich narysować, nie?
A to chyba teraz dorzucę, że sobie uświadomiłam, że chyba trudność w pisaniu książki dla dzieci polega na tym, żeby czytelnicy sobie to mogli wyobrazić. Znaczy, jak oni sobie to wyobrażą, to już jest ich. Ale żeby to był jakiś obraz, bo w książce, tą, którą ja pisałam wcześniej, jakby, przepraszam, odwołuję się do mojej poprzedniej książki, bo jakby nie mam innego doświadczenia poza tymi dwoma książkami. Mam takie, dobra, piszę dla dorosłych i oni nie muszą sobie wyobrażać mnie w akcji, jak to robię, jak tam to robię. No jest to też książka o żydowskiej rodzinie, więc tu zapalam Hanukkię. Oczywiście oni muszą rozumieć, co ja robię, no bo o tym to jest i jest to też po to, żeby ludziom wyjaśnić różne rzeczy, jak one wyglądają, ale że to nie, jakby dla dorosłego, dorosły jest w stanie pojąć różne rzeczy bez wyobrażania sobie. A dziecko chyba, ja pamiętam jako dziecko, no, że wszystko miałam w głowie, musiałam sobie wyobrazić kolor, zapach i zależało mi też, żeby napisać taką książkę, więc jeżeli tu się okazuje, że Tadeuszowi nie przyszło trudno narysować tego, no to chyba to się sprawdziło.
Poza tym jest jeszcze jedna kwestia. Mam wrażenie, że twoje jak najbardziej realne i praktyczne, że tak to brzydko określę, doświadczenie po prostu matki, która obserwuje życie codzienne swoich dzieci na różnym poziomie, bo przecież dziennik, i to absolutnie dziennik, proszę państwa, taka forma jest zachowana, więc to też dopowiem, to jest fantastyczne zawsze dla dzieci, bo są krótkie rozdziały. Też właśnie rozmawialiśmy z Tadeuszem, że pojawiają się rozdziały nawet jednozdaniowe, więc one przyspieszają, one gnają, one a równocześnie dają nam informacje, więc nie jesteśmy zarzuceni jakąś opowieścią, tylko naprawdę spędzamy rok z Ruth. I to jest dla nas wyzwanie. My sobie dopowiadamy trochę, przypominamy. U dorosłych pewnie to zadziała na sentymencie dzienników, które, czy pamiętników, które pisaliśmy byliśmy właśnie w takim wieku, a dla dzieci w XXI wieku być może to będzie pretekst do tego, żeby trochę podążać za ród i tak sobie spisywać przeróżne historie, które się dzieją. Nie wiem, czy ty w ogóle w ten sposób myślałaś, kiedy wymyśliłaś formułę dziennika.
Nie myślałam, znaczy też myślałam trochę w kontekście matki, no bo nie ma co ukrywać. Sama mam piątkę dzieci, w książce jest piątka dzieci.
Tak, tak.
Te dzieci w książce są w podobnym wieku do moich dzieci. Nie wiem, czy potrafiłabym wymyśleć historię, która minimalnie nie jest mi podpowiedziana przez to, co obserwuję na co dzień. No te teksty Benka, który w książce ma 3 lata, no to są teksty niewymyślone. Mm-hmm. To są teksty mojego syna, które notowałam skrupulatnie, nadal notuję, bo może będzie kolejna część, więc to nie wymyśliłabym takich tekstów.
Nie chcę jeść rybów, nie chcę jeść rybów.
Tak, krzyczy, tak. Nie chcę jeść rybów. Ale to był też ukłon do rodziców, ponieważ myślę, że rodzice znają takie teksty. To znaczy, nie chcę jeść rybów, to jest klasyczny błąd 3-4-latka.
Oczywiście,
tak?
Że tak.
I też starałam się, pisząc tą książkę dla dzieci, myśląc o rodzicach, którzy tę książkę będą tym dzieciom czasem czytać. No i myślałam trochę o matkach.
Ale też jest zadość dla ludzi, którzy w takich sytuacjach podnoszą argument, że literatura dziecięca jest po to, żeby pokazywać prawidłowe formułowanie wypowiedzi, prawidłowo brzmiące wyrazy, etc., etc., a nie wikłać w powielanie błędów. Natomiast tutaj są takie bardzo ładne twisty, czyli jest wypowiedź Benka, który robi sobie właśnie jakiś swój twist językowy, ale po nim rodzeństwo zupełnie przecież niewyczuwalnie, że my coś poprawiamy, bo to nie jest na zasadzie wytknięcia błędu, tylko pojawia się ta prawidłowa forma, więc ona też zostaje,
no,
prawda?
Nie zawsze. I mam tego świadomość, że może potem jakieś dziecko będzie mówić, nie chce jeść rybów, zamiast ryb.
Ja tak na przykład będę mówił.
Ty tak będziesz mówił.
Już no, ty już możesz.
Ja już teraz tak mówię. Tak.
Ale no jest coś tam, że ten mały Benek mówi, że dizorał. Tak, no to siostra powtarza. A, dinozaur. Bardzo się starałam, no ale też to nie mogło być takie nachalne. W ogóle zresztą wyjaśnianie kwestii świąt żydowskich nie było proste, dlatego że załóżmy, że ja czytam Mikołajka, tak? Wszyscy znamy Mikołajka, więc to jest dobry przykład. I tam jest Boże Narodzenie, choinka. Nie trzeba wyjaśniać, o co chodzi. No nie ma w Mikołajku, tata poszedł po choinkę i choinka to jest takie, nie poszedł po choinkę, tylko poszedł po sosnę i świerk, który potem stał się choinką, tak? Ale nie trzeba dopowiadać, tak, że tak. To z okazji tego. Natomiast w książce o rodzinie żydowskiej niestety dużo rzeczy trzeba dopowiadać, ponieważ ja nie mogę tego tekstu zostawić, mówić, no to teraz mamy Hanukę, ojczym tata otworzył Hanukiję, zjedliśmy pączki. Aha, no jest pytanie, ale co to jest Hanuka? Co to jest Hanukija? Dlaczego jecie pączki? I teraz wrzucić to w tekst dziewczynki, która sama dla siebie by tego nie tłumaczyła, bo tak. Dla niej jest to oczywiste. Ale czyta to dziewczynka, która nie wie, o co chodzi, to było dla mnie dużym wyzwaniem.
A jak ty sobie radziłaś? Przepraszam, ja zaraz do ciebie, zaraz cię wyciągnę i wyłowię, Tadeuszu, ale to dotknęłaś w zasadzie sedna.
Tak.
Edukacji w tej książce, tak. Przynajmniej jeśli chodzi o przemycanie informacji, no bo nie chcemy tego smrodku edukacyjnego, tak, o którym zapewne, Tadeuszu, ty zacząłeś mówić, a równocześnie po coś to jest.
Tak, więc jakby, słuchajcie, ja bym lubiła, lubiłabym, żeby w Polsce książka o rodzinie żydowskiej była przyjęta jako oczywistość. Znaczy, może byłoby fajnie, jakby polskie dzieci wiedziały, co to jest Hanuka, tak? Prawdopodobnie, nie wiem, dzieci z Nowego Jorku wiedzą, co to jest Hanuka, nawet jeżeli nie obchodzą, bo wszędzie jest Hanuka w grudniu obok Christmas, tak? W Polsce tego nie ma, nie ma co się dziwić, jakby w porządku, rozumiem. Okay. Nie ma się co dziwić, ale tak jak mówię, pisząc tą książkę, miałam taki lekki smutek, że ojej, ja to wszystko muszę wytłumaczyć, ale też radość, że mogę to wytłumaczyć. Dlatego też tę książkę właśnie napisałam, wiedząc, że, no, że takiej książki nie ma. Też miałam taki pomysł, żeby wrzucić jeszcze trochę więcej postaci z mniejszości, ale tu się właśnie bałam, że to będzie takie
za duży kogel-mogel.
Nawet kogel-mogel, ale też za edukacyjne, bo ta książka nie ma być... No właśnie, nie ma być taka, wiecie, że ją czytam, nie ma być nachalna. Tak, tak. Ona nie ma być nachalna.
I ona taka jest. I ona taka
po prostu.
Jest. Tak.
To nie jest takie, teraz przeczytajcie dzieci, żebyście wiedzieli, jak żyją
dzieci. To się dzieje naturalnie.
To nie o to chodzi. Po prostu przeczytajcie o dziewczynce, a przy okazji ona jest Żydówką. To jest totalnie przy okazji.
Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, która ci się świetnie udała, mianowicie realna perspektywa dziecka na to, czemu my, bez względu na to, jaką religię opisujemy, czy jakie tradycje opisujemy, dajemy pewien narzut dorosłości. Czyli my wiemy, że Wigilia jest w pewien sposób uroczysta. Mm. Ale dla dziecka to będzie na przykład barszcz, na który czeka cały rok, albo szukanie, na przykład w przypadku mojego domu, dużego ziarna pieprzu, które ma mi przynieść szczęście. Na przykład w pierogu, ciekawe. Prawda? Tu jest ta opowieść. I ty w jakiś sposób utrzymujesz ten ciężar. Taki trochę fajt na prezenty na przykład. Ojej, nie masz świąt, ale przez 8 dni dostajesz
prezenty. No nie, bo ja to z tej perspektywy dorosłej opisałam w książce Jestem Żydówką.
Już wystarczy, prawda?
A teraz dla dzieci. No zobaczmy, jak dzieci obchodzą te święta.
Ale też mogłaś wpaść w pułapkę. O to mi chodzi, wiesz, że...
Mogłam i parę razy, znaczy jak będziecie czytać państwo, mam nadzieję, że będziecie czytać tę książkę, no to różne robiłam zabiegi, żeby to nie było moralizatorsko-edukatorskie i wydaje mi się, że za każdym razem mi się to udało, co nie jest proste, bo tych świąt w roku żydowskim jest naprawdę dużo. Więc każde święto jest opisane w inny sposób.
Ja trochę czułam się zazdrosna, nie wiem, Tadeusz, jak ty, bo miałam taki moment, że kurczę, czekaj, co chwilę, bo wiesz, i sprawdzałam daty, jak tak, wiesz,
ja
pędziłam
się
przez daty.
Że tyle pysznego jedzenia i faktycznie...
I ten miód.
Wiesz co, tak, i ten miód, i ten granat, i w ogóle i te ryby wszędzie. Nie, no po prostu jak
ja ci tylko chciałam przypomnieć, jaki tam jest finał dla matki, która już po prostu chowa zmęczona, poddaje się
tak,
już.
Ja z upodobaniem rysowałem scenę, w której dzieciaki ścigają się, kto szybciej obierze granat i tak zastanawiałem się, a dobra, dajemy i robimy tak, żeby ten granat był wszędzie, dlatego, że tak to sobie wyobrażam i tak sobie wyobraziłem, że gdybym był takim dzieckiem i byłbym dzieckiem na kartach powieści, któremu można wszystko, to dokładnie tak bym właśnie obierał ten granat wtedy. Ale ja chcę tylko powiedzieć, że Miriam mówi właśnie o tym takim walorze edukacyjnym. Ja myślę, że to, co jest bardzo ważne w kontekście tej książki, to, że nowe światy, nieznane światy, nowe jakieś wątki związane z wiedzą o świecie i kulturze, poznaje się najlepiej, kiedy ma się dobrego przewodnika. Mhm. A Ruth jest cudowną przewodniczką, bo to jest taka przewodniczka, która mogłaby być moją najlepszą koleżanką, nie? Chciałbym powiedzieć koleżaną. Najlepsza koleżana z podstawówy po prostu, która jest ironiczna, która jest taka, że potrafi z dystansu spojrzeć czasem na to, co ją otacza, która jest niesamowicie inteligentna, która jest błyskotliwa.
Ale nie jest wolna od lęków, a to sprawia, że są postaci pełnokrwiste, bo oczywiście mogłabyś zrobić nieco przemądrzałą opowieść właśnie o dziewczynce, która właśnie jest przewodniczką na siłę trochę, czyli ma zadanie. Ma zadanie, któremu musi sprostać, musi to wszystko zapakować w dziennik, opowiedzieć, wszyscy mają wszystko wiedzieć.
Sara by taka była.
Ta młodsza siostra. Młodsza siostra jest taka przemądrzała.
Ale to jest też wyjaśnione, dlaczego.
Tak.
Bo
tak,
dostały inny próg wejścia dzięki szkole, dzięki przez.
Inny rodzaj szkoły. Bo to jest też to, bo też, wiecie, jak trochę zaczęłam pisać o nastolatce, no to tak sięgnęłam po jakąś taką literaturę o nastolatkach i też tak pomyślałam w kontekście filmów o nastolatkach, to głównie są to filmy amerykańskie i to wszystko jest takie, te nastolatki są takie mega przerysowane, że jest to też walka o najpiękniejszego chłopaka, że jest to walka, żeby być w tym, że tam taka strasznie duża rywalizacja. Ja uznałam, że nie, to znaczy, że jest w tej książce rywalizacja, ponieważ rywalizacja jest częścią życia, ale że ta rywalizacja nie jest taka hardkorowa, że
to idzie po prostu mord.
Nie ma mordu, że jest tam, jest najlepsza przyjaciółka i są dwie dziewczynki, które dokuczają, czyli też taki klasyk, ale to wszystko nie jest takie...
Dlatego uwielbiam finał tej książki,
tak,
ale nie mogę państwu powiedzieć, nic nie powiem.
I to nie jest takie, że ha, 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 ona wygrała, ha, 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 my jesteśmy górą, co... jest dla mnie trudne w tych amerykańskich filmach o nastolatkach, czy też książkach amerykańskich o nastolatkach. Więc ja chciałam, żeby ona była żywa, ale nie taka hardkorowo żywa. Dobrze, źle to zabrzmiało, ale...
Ale myślę, że wszyscy czują intencje.
Tak, tak, żeby trochę na luzie. Ona też daje w kość, ale jest tak naprawdę zwykłą dziewczynką. Tak naprawdę zwykła dziewczynka i tak jak mówię, bardzo nie chciałam, żeby to było przerysowane. Są konflikty, są przyjaźnie, tak. Są potyczki, są strachy, jest, tak jak wspomniałam, rywalizacja, ale to wszystko...
Ale jest też oczekiwanie, jest marzenie, tak. No bo nawet ta perspektywa spektaklu i wymagającej roli, którą tak. Nasza bohaterka otrzymała i też samodzielności. Zresztą ty dużo o wychowaniu przemycasz i ja w ogóle mam wrażenie, że to jest na inną rozmowę i na inne spotkanie być może, ale nie wiem, czy ty, Tadeusz, miałeś też takie odczucie, że poza tym, że Ruth jest naszą bohaterką, której się przyglądamy i ona opowiada nam pewną historię, to my widzimy jednak rodzinę. W tej rodzinie coś wolno, w tej rodzinie na coś się zwraca uwagę, w tej rodzinie mama jest jakaś, jest jakiś ojczymek, utrudniłaś sobie zadanie, mamy jeszcze patchworkową rodzinę,
tak.
To jest kolejny pułap opowieści, jak też pracować z dzieckiem, co to znaczy spotkanie z tatą, co to znaczą, co znaczą wspólne decyzje rodziców, na które nie mamy wpływu, no to wszystko jednak gdzieś się zazębia i wyrzuca nas jednak no, na inną trampolinę niż tylko dziennik nastolatki.
Tak, no ja też, słuchajcie, miałam, ponieważ wiem, że ludzie będą się w tej książce dopatrywać naszej rodziny, no to miałam taką pokusę, żeby z tej matki zrobić taką dobrą i kochaną i czułą i wrażliwą, ale nie jestem taka. Nie mam matek, które czasem szlak nie trafi. Nie mam matek, które czasem się nie zezłoszczą.
Zawijasz się, wiesz, w sukienki, tak. W cudzysłowie zawijasz, tak, no bo rozumiem rozdzielenie.
Nie mam matek, które zawsze idealnie gotują, więc ta matka z książki to jest matka, która ciągle coś przypala, ciągle coś się zawija, coś się szamocze, coś o czymś zapomina, ale nie dlatego, że po prostu dlatego, że ma dużo na głowie. No jest pracującą matką z piątką dzieci, więc nie jest w stanie być idealna, bo nie ma matek idealnych. To coś takiego nie funkcjonuje.
To nie oczekujmy cudów po
prostu. Chciałam sobie stworzyć takie alter ego tej idealnej matki, do której dążę, ale pomyślałam sobie, po co? Po co ja mam dążyć do bycia idealną? Fajnie, jeżeli
ale
każdego dnia jestem trochę
nie
lepsza.
Ja bym ci już wtedy nie uwierzyła.
Prawda? No właśnie, to by leciało ściemą i po co? Więc raczej mam takie, że tutaj matka znowu coś i żeby matki to czytające, czy niekoniecznie matki, babki, ciotki, czy ktokolwiek inny, czuły, że dobra, ta matka nie ogarnia, ja też czasem nie ogarniam, w zasadzie to jest zupełnie naturalne.
Wytłumaczcie mi tylko jedną rzecz. To jest takie pytanie do was obojga. Czy ty się zdziwiłeś, kiedy przeczytałeś o scenie, w której cebula jest rozkładana obok łóżka? Słuchajcie, to jest rzecz, która mnie wyjątkowo zafascynowała, bo ja rozumiem syropy.
Aha. Nie znasz patentu z cebulą?
Nie znam patentu, słuchajcie, z wykładania. Surowa cebula wokół łóżka?
Tak.
To mnie to jakoś nie zaskoczyło, dlatego że ja jestem w stanie sobie wyobrazić różne zwyczaje.
Ja bym tego matce nie wybaczyła.
Tylko, że to nie jest żydowski zwyczaj, tylko takie...
Ale, taki tak, ale w ogóle ja naprawdę się nie spotkałam, słuchajcie, z wykładaniem cebuli.
Ale różne rzeczy się robi. Jak tylko coś masz, to ktoś ci powie. A
to
że na jęczmień,
po prostu.
To coś wykładasz. Na jęczmień to jajko ugotowane w rządze przykładam.
Co, to tego też nie znam.
No, na przykład. Nie, ale ktoś ci inny powie, że nie to, tylko coś innego. Słuchajcie, tak naprawdę, ja nie wiem, czy ta cebula działa. Zaraz tutaj słuchacze i słuchaczki, jedyne, co zapamiętało, to cebula i
cebula
zaczną
i jajko.
Pisać do
to znaczy, ja zachęcam oczywiście, żeby
że
pisać.
Cebula.
Oczywiście.
Ja tylko słyszałem, że do ucha się coś wkłada. Jak jest zapalenie ucha, to się jakieś ziele wkłada do ucha wtedy.
Ja o to zapytałam, dlatego, wiem, że ja bym po prostu tego matce nie wybaczyła. Rozumiecie?
Że rozłożyła, bo mówimy, drodzy państwo, o tym, że dzieci są przeziębione
chore,
i matka
po prostu coś tam się dzieje.
Rozkłada pokrojoną, surową cebulę wokół łóżek.
Ale przy okazji jeszcze wrzuca do was.
Przy okazji, bo tam najmłodszy jest chory, ale przy okazji też kładzie każdemu innemu dziecku na wszelki wypadek. Słuchajcie, czy cebula działa, czy nie? Nie wiem. Ja tak robię u nas w domu. Działa, ale może to zupełnie nie jest...
Jak pięknie pachnie potem przecież
śmierć
też.
Śmierci w całym domu, tak.
Ja pamiętam taką anegdotę, taką sytuację, jak byłem u dziadków na wakacje, jak dziadek robił przetwory i w związku z tym w occie gotował cebulę. Chyba tak się robi, jak się robi pikle. Słuchajcie. I to była taka sytuacja, że ja nie mogłem zasnąć, dlatego, że on tam skroił jakieś 40 cebul.
I śmierdziało.
I ty wszędzie czułeś te cebule. Czułem wszędzie, ale przede wszystkim oczy mnie szczypały, pomimo tego, że byłem 3 pokoje dalej, nie?
Więc... Słuchajcie, ja kończę wątek cebuli, bo słuchajcie, zapędzimy się, a my tu mamy jeszcze parę rzeczy do omówienia. Tadeuszu, że zapytam ciebie.
Tak.
Jeśli chodzi o proces w ogóle tworzenia i wyobrażenia sobie postaci, pominę, bo ty już w jakiś sposób wkładasz go w głowy czytelniczek i czytelników przyszłych wyobrażenie ród, bo nie jesteśmy się w stanie od tego odkleić, tak jak nie jesteśmy się w stanie odkleić na przykład w momencie, kiedy...
Od Mikołajka na przykład nie jesteśmy się, tak?
Nawet, ale też o filmie mi chodziło, aha, że tak. Jakby w momencie, kiedy mamy już adaptację, no po prostu już mamy wizerunek, no Hermiona Granger nie może być nikim innym już w tym momencie,
tak, prawda? Ja ulubionych książek nie oglądam.
Nie oglądasz.
Nie, Wichrowe wzgórza, moja ulubiona książka, nie obejrzę ani pół ekranizacji i mi wyjeżdżajcie ze wszystkimi Julietami, Binoszami czy kimkolwiek innym. Tak. Nie.
Koniec.
Koniec, tak.
Ale wiesz, czego jestem ciekawa, bo ty przemycasz też różne formy. Są oczywiście takie elementy, w których widzimy postaci, mamy scenki rodzajowe, mamy troszkę martwej natury w krzywym zwierciadle. Mamy zabawy z drobnicą i przeróżnymi elementami. Mamy komiks, o który się tutaj też pokusiłeś. Mamy rozkładóweczkę. Czy to jest kwestia tego, że nie mogłeś się pan zdecydować? Czy to jest kwestia tego, że po prostu jak czułeś, tak robiłeś?
To jest kwestia tego, że ja podporządkowuję sobie formę i jakby sposób opowiadania graficznego w zależności od potrzeb. Ja zawsze jak ktoś, nie wiem, zwraca uwagę, że a może tutaj na przykład od innej, nie wiem, skrót zrobiłeś perspektywiczny taki, a nie inny, to ja wtedy mówię, a bo jestem ilustratorem caravaggionistą, ja dostosowuję sobie tak, żeby światło mi tak świeciło, jak mi odpowiada do kompozycji. Faktycznie elementy komiksu się pojawiają. Mhm. Myślę, że to jest, bo co do zasady to są faktycznie ilustracje takie, które, tak też myśleliśmy o tych rysunkach, żeby one mimo wszystko pozwoliły rozwinąć skrzydła wyobraźni czytelnikowi, dlatego, że nie znajdą tam państwo przedstawionych wszystkich pomieszczeń w domu, nie znajdą państwo jakby tych wszystkich rzeczy, które właśnie należy sobie wyobrazić i te ilustracje, one bardzo często są właśnie takimi fragmentami jakiegoś
one kadru. One
towarzyszą,
trochę podpowiadają, ale nie są...
Dokładnie, dokładnie tak. Natomiast jeśli chodzi o... Bo faktycznie myślę, że to ta forma, która i to ona zawsze u mnie przebija, jak robię cokolwiek, to jest faktycznie forma komiksowa. Mnie jest to bardzo bliskie, dlatego że mnie jest najłatwiej opowiadać o rzeczach poprzez ruch. A nic tak nie pozwala na takie oddanie się ruchowi, jak formy komiksowe. Dlatego jak, nie wiem, przeczytałem, że ma być dynamiczna scena z pewnym upadkiem, o którym teraz państwu nie powiem, no to mówię, nie, no ja sobie wyobrażam przecież komiks, nie? Ja sobie wyobrażam to w kilku kadrach i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, nie? I faktycznie ja miałem tutaj bardzo dużą swobodę, bo graliśmy tak, żeby został zachowany ten efekt, na którym zależało nam najbardziej. No a przy okazji jest trochę takich, i to też nie powiem dokładnie gdzie, ale no myślę, że są takie moje, no nie wiem, czy to można nazwać hołdami, ale na pewno takie sytuacje, w których widać jakby, co stoi u podstaw mojego rysowania, bo rozkładówka, o której mówisz, też nie powiemy, jaka to jest rozkładówka, to jest hołd oddany w pewnym sensie Jean-Jacques'owi Sempé. I mówię w tym momencie o architekturze, mówię w tym momencie o lampach przede wszystkim, bo jak wyobraziłem sobie tę konkretną scenę, której państwo przeczytają, to mówię, nie, to
ja bym nawet więcej
trzeba...
tam wskazała, to później porozmawiamy.
Więcej, dobra. No i na pewno, jeśli chodzi o niektóre, jest taki jeden rysunek z telewizorem, i tam kolor to jest z kolei hołd, który ja oddaję jednej z moich największych inspiracji, czyli Guy Delisle, kanadyjski rysownik, twórca komiksów, animator, który gra prostą formą jak nikt inny. No i jak sobie wyobraziłem, okej, to musimy narysować dzieciaki przed telewizorem, to sobie wyobraziłem, nie, to w takim razie rysowanie telewizora będzie banalne i nudne. Trzeba zrobić tak, żeby narysować dzieciaki i żeby tak zagrać światłem, żeby było widać, że oni oglądają telewizję. No i zacząłem poszukiwać jakiegoś rozwiązania na etapie kolorowania tego i sobie myślę, a dobra, przecież to Guy by to zrobił w ten sposób, to ja może od niego trochę podpatrzę, nie? Więc ja myślę, że tych sposobów było wiele na to, żeby bo to najbardziej nam zależało na tym, żeby tam się dużo działo, żeby tam był ruch, żeby tam
przepraszam,
było żywiołowo.
Przepraszam, że ci wejdę w słowo. Tak. Właśnie, bo powiedziałeś żywiołowo, żeby się dużo działo, a ja mam wrażenie, że w ogóle wam, tak czuję przynajmniej po przeczytaniu tej książki, że edukacja edukacją, opowieść o rodzinie i o tym, jak można w ogóle wychowywać dzieci, żyć ze sobą, jak można szanować przestrzeń, wolność, jak można sobie pozwolić na to, żeby być nieidealnym właśnie, to jest w ogóle fenomenalna opowieść i myślę, że po prostu rodzice będą to czuli. Może nawet podpatrzą pewien luz, albo możliwość tego, że czasem można się poddać. Bo to dla mnie na przykład jest bardzo cenne, bo my mamy tendencję do samobiczowania się w przeróżnych okolicznościach. Natomiast to jest zabawa, to jest przygoda, to jest pewna obietnica, którą my dostajemy jednak w książkach dziecięcych. I wydaje mi się, że jednak przygody są jednak częścią tej książki, o której nie możemy zapominać. Bo wiecie, tak opowiadamy, tu edukacja, tu święta żydowskie, musimy opowiedzieć. A tak naprawdę to jest po prostu fajna książka dla dzieci.
Tak, ale ta przygoda, fajnie, że o tym mówisz, to jest to wychowanie, które ja dostałam od mojej mamy i od mojej babci, że moja mama ma taką umiejętność, żeby naprawdę z nudnej historii stworzyć historię, przy której się wzruszasz, przy której się śmiejesz. To jest to, jak ja byłam. Ona była, fantastycznie opowiada. Z drugiej strony mój mąż ma takie nastawienie, przygoda. Ja troszkę staram się w trudnych sytuacjach, nie wiem, podróż z piątką dzieci, 3-godzinna, bez wody i dostępu do toalety. Myślę sobie, przygoda. Potraktuj to jako przygodę, tak? Jedni płacą krocie, żeby wspiąć się na Himalaje i tam nie móc oddychać, a ty nie możesz oddychać, bo jest tłok ludzi spoceni i masz to za jedyny przejazd pociągiem. I bo to jest takie mojego męża nastawienie. Dobra, przygoda. To połączenie tego nastawienia, wszystko może być przygodą. Traktujmy życie jak przygodę. Nawet najtrudniejszy moment potraktujmy jako przygodę. Z drugiej strony ta taka, że każda opowieść, nawet najbardziej prozaiczna, może być interesująca. I to jest też to, na czym mi zależało w rysunkach, że jakby Tadeusz sam zdecyduje, jak to opowiedzieć. To znaczy, że jeżeli Tadeusz zdecyduje, żeby tę historię opowiedzieć tak, to widocznie ta historia tak ma być opowiedziana. Mm-hmm. A ja starałam się tak napisać tę książkę, żeby to jest zwykła książka o zwykłym życiu. Tam się nie dzieje nic spektakularnego.
Nawet pokusiłabym się, przepraszam, że ci znowu wchodzę w słowo, o taki... Ale to powinna być raczej zachęta do tego, żeby czytać tę książkę i ją podsuwać dzieciakom. To jest nuda. Mm-hmm. Tak sobie pomyślałam po przeczytaniu tej książki. To jest w sumie nuda. Mm-hmm. To jest normalna rodzina, to jest rodzeństwo, z którym się ma czasem problemy, to jest gość, który jest ojczymkiem i jest tatą, to jest mama, która ma swoje za uszami i wychrzania się po prostu o spódnicę, która ma dość.
To jest pies, który urywa się ze smyczy na spacerze.
Albo doprowadza do po prostu jakiejś kompletnej masakry, bo przecież taką sceną zaczynamy, że po prostu wszystko się zaczyna dziać. No absolutnie wszystko i podejrzewam, że ci z Państwa, którzy mają więcej na przykład niż jedno dziecko w domu, absolutnie
pierwszy
wiedzą, września, o co chodzi.
Też pierwszy dzień szkoły, najczęściej
po
tak
prostu
wygląda.
Rzeź. Nie wiemy, czy wyjdziemy. Bluzka biała jest po prostu umazana. W ogóle tego nie sprawdziłam. Nie mam siły prasować. A w ogóle my wszyscy musimy wyjść z domu. I to jest w zasadzie sytuacja, w której wydawałoby się, że jaką obietnicę nam ta książka da? Przecież ja to mam obok. A jednak nie.
Tak. Ale ja myślę, że to, co jest też ważne, bo my mówimy, ja też mówiłem o tych właśnie upadek z roweru i właśnie ty mówisz o tej rozbuchanej takiej scenie, że też to, co tam moim zdaniem niesie ta opowieść i to też na tym Miriam bardzo zależało, jak zastanawialiśmy się nad tym, jaki język taki graficzny do tej opowieści dobrać, żeby mimo tej takiej właśnie energetycznego zaśpiewu, to żeby to tam nie było zbyt dużo hiperboli.
Tak.
I faktycznie, jeśli ja jako rysownik mam bardzo dużą tendencję i to jest mój największy żywioł w momencie, kiedy ja faktycznie idę po całości, nie? Pracuję hiperbolą, pracuję, nie wiem, ja lubię czasem iść w perwersję i tak dalej. Wiadomo, że nie w książce dla dzieci.
Ale nie chodziło o karykaturę.
Ale właśnie nie chodziło o karykaturę. Mm-hmm. Chodziło o to, żeby to było trochę obok, tak? Bo trochę obok sprawia, że ja potrafię spojrzeć z dystansu także na tę swoją codzienność.
Bo jesteś de facto też czytelnikiem,
dokładnie,
prawda?
Tak. Ale równocześnie, żeby tam w tym była prawda takiej zwyczajności, nie? To znaczy, że nawet jak się wszystko wali i pali, to żeby to się waliło i paliło tak, że ja jestem w stanie w to uwierzyć.
Bardzo
także
mi zależało
rysunku.
Też parę razy, mam takie wrażenie, że tatka przystopowała.
Tak,
mówię, tak, dobra, Tadek, to jest fajne, ale mniej. Tak, tu tam jest starszy, najstarszy chłopiec, Jonasz, i taki fryzurę mu fajną Tadek zrobią. Mówię, tak, ale to jest za komiksowe. A mnie właśnie zależy na tym, żeby każde dziecko się w tym odnalazło, żeby każdy rodzic się w tym odnalazł. I mam tutaj dodatkowy cel, bo jednak jest to rodzina żydowska. I jest to oswajanie, czyli coś, co ja robię na co dzień na moim Instagramie, tak, który się nazywa Jestem Żydówką, czyli że ta matka utożsamia się z tą matką, ten ojciec ojczym z tym facetem ojcem rodziny, tak? I te dzieci. Więc tym bardziej mi zależało. Może gdybym napisała naprawdę książkę o czymś, co każdy w rodzinie zna, no to bym powiedziała, dobra, Tadek, poszalej, bo to już naprawdę będzie nudne. Ale w tym wypadku, przez to, że jest to wielodzietna rodzina, przez to, że jest patchworkowa rodzina, przez to, że jest to żydowska rodzina, no to jest ta sama nuda, bo moje życie naprawdę się nie różni od życia innych, ale już na wstępie jest jednak troszkę inną nudą i dlatego te hiperbole by były już dla mnie, nie, poczekaj, wystarczy, że jest Chanuka, Chanukija, Święto Purim, tak, matka się przebiera za ptaka, już, zostaw. Tak. Nie dowalaj gigantycznego loka najstarszemu chłopcu, bo wystarczy.
Rozdziawionej mordki,
tak,
na przykład.
Tak, wystarczy, że najmłodszy brat zabiera biustonosz siostry i przenosi z jednego pokoju do drugiego, bo tak się dzieje w wielodzietnych rodzinach. Już nie trzeba tutaj, tak.
Tak, to było, dla mnie to była na pewno lekcja powściągliwości, bardzo cenna lekcja powściągliwości, no tak, żeby nie otwierać mordy zawsze w całości.
Muszę wam powiedzieć, że jakoś bardzo szeroko się uśmiecham po rozmowie z wami, bo nie zawsze jest tak, że trochę się zdradza tę współpracę między twórcą tekstu, czy twórczynią tekstu, a ilustratorem. To są bardzo powściągliwe relacje. Ilustratorzy, ilustratorki trochę nie chcą właśnie wystawić takiego glejtu, już się bali. Raczej to jest taka bardzo uładzona opowieść, świetnie mi się ilustrowało i jakby zamykamy temat. A ty to trochę mi wystawiłeś rekomendacje i recenzje tak naprawdę. Stanąłeś trochę też obok w tej roli czytelnika, właśnie dorosłego w dodatku czytelnika, nie tylko ilustratora. Miriam absolutnie się przyznaje do tego, że mogło jej coś nie pasować i że te relacje wcale nie są zawsze takie,
tak
że się nie ma.
Ale na tym
polega,
nie?
Współpraca. Się współpraca tak, nie polega bardzo na tym, że ktoś powie A, druga osoba powie B, tylko że z tego A, B wyjdzie jakieś słowo. Tak. I tutaj Tadek totalnie przyjmował mój punkt widzenia, ale też parę razy powiedział, Miriam, nie, zrobię to, tak bym to widział. To w momencie, w którym Tadek powiedział, w tej scenie widzę komiks, ja mówię, robisz komiks, a w tej scenie widzę taką dziewczynkę, nie będziemy zdradzać. On mówi, genialne, proszę cię bardzo. Więc też starałam, mam nadzieję, że dawałam ci trochę przestrzeni, ale też mówiłam, nie, bo na tym mi zależy, na tym mi zależy, tobie zależy na tym i stwórzmy z tego jakąś całość, która będzie dla nas obojga fajną. No to się nazywa kompromis, ale współpraca jest zawsze kompromisem.
Tak, i to myślę, że to jest nieodzowne, żeby ten tekst spajał się z rysunkiem, nie? Bo ja w ogóle zawsze wychodzę z takiego założenia, że ilustrator to nie jest artysta, który tworzy w tym momencie obraz na swoją monograficzną wystawę, nie?
To znaczy, nie mówimy, ale to absolutnie słuchacze wiedzą, że nie rozmawiamy o picture booku, nie rozmawiamy o powieści graficznej.
Nie, oczywiście, że tak.
Mamy,
ale chodzi po prostu o to, że jakby ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której my się jakoś nie spotykamy gdzieś w środku i nie przegadujemy, nie robimy takich burz mózgów, nie? Bo wtedy trudno było by, no ja nie wszedłbym wtedy przecież do głowy Miriam, a Miriam nie wyszłaby do mojej głowy, a tak to ona przyniosła bohaterów, ja przyniosłem ołówek, no i się jakoś tam ten...
Doszło.
Moi drodzy, ja mam nadzieję, to znaczy bardzo bym chciała, żebyśmy się spotkali po paru miesiącach, żeby zobaczyć, jak recepcja tej książki się odbywa i co się wydarza i czy rodzi dyskusję. Bardzo bym sobie życzyła tego, żeby na wielu poziomach ta książka wywołała dyskusję.
Tak, bo to jest dla nas obojga debiut, nie? Czy ty robiłeś książkę dla dzieci?
Ale no,
dla dzieci
dziecięcej, nie.
No
to jest prawda, że to jest mój dziecięcy debiut. Tak,
no
ja rysowałem
też to jest debiut
dla dorosłych, no, to prawda.
Ale to jest chyba dla nas obojga debiut z przytupem. Takiej książki nie ma, takich rysunków nie ma. Nie ma polskiego rysownika, który do polskiej książki rysuje chłopców w jarmułce.
No, tak może być.
Tak może być. Tak, na końcu było takie zadanie, pytania, ponieważ nie wiem, nie sprawdziłam tego, ale myślę, że nie ma ich dużo. O, może tak. Tak się asekuracyjnie zabezpieczę.
faktycznie pierwsza książka tylko dla dzieci. Tak, teraz o tym pomyślałem.
Widzisz, więc tak czy siak oboje mamy debiuty.
Ale jakoś nie myślałem o tym za bardzo, bo tak myślę, że to chyba trzeba myśleć jednak jakbym tworzył dla dorosłych. No, coś dla dorosłych, dla ludzi
po prostu. W ogóle uważam, że bezwzględne jest traktowanie poważnie dzieci. To jest, ja po prostu, zresztą wszyscy wiedzą, że nie znoszę upupiania. Nie znoszę. Więc jak widzę coś, co już mi pokazuje, że ktoś zaczyna mnie tutaj, a w zasadzie młodych czytelników naprowadzać i robić im, to ja już, wiecie, wystawiam negatywną recenzję, ale dobrze, tak mówię, mówię trochę z uśmiechem, ale faktycznie tak jest i raczej jestem dość konsekwentna w moim podejściu do literatury dziecięcej. Chciałam zapytać o Ojwej, chciałam zapytać o sadzanie przed pralką, ale nie zdążę, dlatego liczę na to, że spotkamy się ponownie. Miriam Singer, Tadeusz Marek, bardzo wam dziękuję za rozmowę.
Dziennik Ród.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.